Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj ponownie w naszym magazynie o Łaziku Marsjańskim. Przygotowania nowego w Politechnice Białostockiej nabierają przyspieszenia. Już niedługo trzeba będzie konstrukcję sfinalizować, przeprowadzać próby i przygotowywać się do wyjazdu na pustynię. Na jakim etapie jest teraz Łazik? O tym za chwilę zapraszam.
Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
W studiu dr inżynier Justyna Tołstoj-Sienkiewicz oraz Paweł Turycz, świeżo upieczony inżynier. Jeszcze tygodnia nie ma ten dyplom?
Dokładnie tak, w poniedziałek 6.
Dopiero. Gratulacje. I Piotr Tomaszuk, obaj panowie z zespołu Łazika Marsjańskiego. Pani doktor jest opiekunem. To teraz szczegóły, bo niedawno trzeba było wysłać zgłoszenie. Zostało przyjęte, przeszliście ten etap preselekcji.
Wstępny etap preselekcji już za nami. Wysłaliśmy zgłoszenie zespołu. Gotowość podjęcia wyzwania. Skład osobowy został zgłoszony drużyny i pierwszy wstępny, krótki opis naszej koncepcji. Co chcemy zrobić, jak chcemy podołać nowym wyzwaniom.
A jakie są te nowe wyzwania?
Przede wszystkim nowością jest autonomiczny przejazd po trudnym terenie na pustyni. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że pomiędzy zadaniem poprzedzającym ten przejazd mamy tylko 10 minut na przygotowanie łazika do drogi.
Co to znaczy autonomiczny przejazd?
Autonomiczny przejazd to jest przejazd, przy którym operator łazika nie ma żadnego wpływu na działanie. Zadajemy mu punkty, które ma osiągnąć, dostajemy je chwilę przed zadaniem i robot musi sam je osiągnąć, sam przejechać całą trasę, wyznaczyć sobie
tą
trasę.
Czyli taka taksówka, taki autobus bez kierowcy.
Oczywiście. Operator może tylko patrzeć na kamerze, co ten robot robi, nie może nic ruszyć.
No ale jak się przewróci, to coś będzie można zrobić?
Nawet nie bierzemy takiej wersji pod uwagę. Nasz łazik jest niewywracalny i tego się trzymajmy.
To jest najważniejsze.
Z tego czasu Nexta próbowaliśmy wywrócić, nie wiem.
Czy nie udało się.
No niestety, wtedy chcieliśmy go wywrócić, nie udało się, więc mamy nadzieję, że...
szczęście, bo taki powinien być, niewywracalny.
Tak, dokładnie, że nasz łazik będzie się twardo trzymał 6 kołami gruntu, po którym ma się poruszać.
Co nowego w nowym łaziku?
Przede wszystkim zmianie ulega postawa jezdna robota. Zostaje ona odchudzona, nieco wydłużona. Materiały, z których jest zrobiona, to w dalszym ciągu jest aluminium. Zmianie ulega również robotyczne ramię. Teraz będzie miało więcej członów obrotowych, będzie miało większy zakres ruchu, będzie lżejsze, będzie sprawniejsze.
Kwestia łączności, bo w zeszłym roku to był główny problem, że nie wygraliście.
Oczywiście, problem był z zasięgiem. I do tej pory do końca nie wiemy, co było tym problemem. Były jakieś zakłócenia, ewentualnie nakładały
Marsjanie
się,
pewnie
nakładały się może na siebie fale różnych zespołów. W tym roku stawiamy na co najmniej 2 systemy komunikacyjne, na różnych częstotliwościach, różne protokoły, na jednym standardowym po prostu paśmie, tym, który używaliśmy. To zostawiamy, ponieważ to się nam sprawdzało. Na testach w Białymstoku to działało. Nie zadziałało nam wtedy. Zostawiamy to, bo się sprawdzało, możliwe, że w tym roku zadziała, ale dodajemy jeszcze pasmo na dużo wyższej częstotliwości.
A czy w warunkach amerykańskich to będzie dopuszczalne? Bo
oczywiście.
Oni mają tam dosyć restrykcyjne przepisy.
Tak, oczywiście. To są częstotliwości powszechnie używane w sieciach.
Będziecie szyfrowali łączność?
Tak, mamy własny protokół komunikacyjny, własne...
Kodu nie będziemy zdradzać.
Nie będziemy zdradzać, ale kontrola długości tych kodów, kontrola... poprawności tych danych. Jeżeli się wkradnie chociaż jeden bit, jedna jedyneczka albo zero ponad to już to nie będzie zaakceptowane.
Czyli co, przerwiecie łączność, czy będzie to w jakiś inny sposób?
Ta dana będzie zignorowana. Robot nic nie zrobi. Jeżeli już tak coś nas tak mocno zakłóci, że robot nie będzie dostawał żadnych wiadomości, to żeby nam nie zwariował, on po prostu ma napisane, że ma się zatrzymać i stać w miejscu. To też jest zabezpieczenie przed tym, żeby nam nie uciekł.
No ale w trakcie, jak będziecie realizowali zadanie, no mamy, zaczynamy gdybać w tym momencie.
Tak, zaczynamy gdybać. Bo nawet...
Gdyby zaistniała taka sytuacja, to co robot stanie, no i zadania nie wykonacie.
To jest taka sytuacja krytyczna, której nie dopuszczamy, że po prostu coś nam wejdzie na łączność, tak zakłóci nas do końca i nie mamy po prostu, nawet gdybyśmy próbowali, to już nie mamy tego sterowania.
Należy pamiętać też jeszcze o jednym. My możemy prosić o pomoc serwisową w trakcie zadania. Za to są punkty ujemne niestety. Natomiast my możemy prosić o interwencję, bo zawsze przy łaziku w polu jest zespół, który mu towarzyszy. Jest ten, który jest zamknięty w centrum sterowania i ten, który towarzyszy w razie właśnie zbliżenia się na przykład niebezpiecznie.
Czy można zrobić ewentualnie powtórkę? Czyli cofnąć łazika i wystartować jeszcze
przynajmniej
raz.
Przynajmniej skorygować jego tor ruchu, tak? Zawsze zwlekamy z tym do ostatniej chwili, bo wiadomo, nie chcemy tracić punktów. Natomiast zawsze jest możliwość taka, że interwencja zespołu jest możliwa w trakcie wykonywania działania.
Czyli na to też jesteście przygotowani?
Oczywiście.
Klucze, tak, lutownica, wszystko ze sobą trzeba będzie zabrać.
Wszystko w plecakach, w kieszeniach. To zespół, który podąża za łazikiem, ma najpotrzebniejsze rzeczy przy sobie. I
plus części zamienne.
Plus części zamienne. To, co da się zrobić w co najwyżej pół godziny, ponieważ mamy limit czasowy zadania i trzeba sobie posegregować serwisowe czynności, które da się wykonać w tym czasie i które opłaca się w ogóle zaczynać.
Na jakim etapie jest obecnie, gdybyśmy tak teraz podjechali tam do was, konstrukcja łazika?
Obecnie kończony jest etap projektowania oraz robienia symulacji i wdrażane są to już elementy do wykonania. Tutaj będziemy korzystać z pomocy pracowników Politechniki Białostockiej oraz, mamy nadzieję, również sponsorów technologicznych, nad umowami, z którymi obecnie pracujemy.
Czyli są tutaj u nas firmy, które mogą dokładnie wyciąć, bo mają lasery, mają dokładne tokarki czy centra obróbcze, bo to już taka dokładność musi być, którymi z pomocą mogą wam służyć, tak?
Z dokładnością do setnych części milimetra.
Są takie firmy tu w naszym regionie?
Na szczęście tak i jesteśmy szczerze wdzięczni, bo widzimy pewne zainteresowanie, ale tutaj też będziemy jeszcze apelować do innych firm, szczególnie właśnie na rynku lokalnym. Chcielibyśmy prosić państwa o wsparcie naszego projektu, ponieważ w tym roku nie mamy dofinansowania ze strony ministerstwa.
Granty... Z jednej strony szukamy pieniędzy, z drugiej strony wsparcia technologicznego, żeby te wszystkie elementy zaprojektowane udało się zrealizować, plus do tego pomoc w trakcie próby, bo będziecie musieli próbować to wszystko.
Wszystko przed nami. Wszystkie właśnie komponowanie, wykonywanie części, zakup tych części, elementów. Tutaj mamy wsparcie oczywiście ze strony uczelni, natomiast w tym roku troszkę zmieniło się finansowanie jednostek szkolących młodych inżynierów, więc już wiemy, że troszeczkę mniejszą kwotą pieniążków będziemy dysponować. Musimy pozyskać sponsorów. To jest element niezbędny. Na razie skupiamy się na tym, żeby wykonać robotę. Kolejny krok to będzie pozyskanie sponsorów, którzy umożliwią nam wyjazd do Stanów Zjednoczonych i sfinansowanie pobytu chłopaków tam, po prostu umożliwienia udziału, wzięcia udziału w tak fajnej i ciekawej imprezie.
Pewnie wizy już załatwiacie, trzeba będzie na bilety i trzeba będzie na zamieszkanie tam w Stanach Zjednoczonych.
Zgadza się, dodatkowo jeszcze żywność, przejazdy, paliwo, ponieważ proszę pamiętać o tym, że my musimy codziennie pokonywać wiele mil, ażeby chociażby z miejsca noclegu dojechać na miejsce, gdzie
całe
odbywane
szczęście,
są
że paliwo
zawody.
W Stanach tanie.
To w zależności od stanu jeszcze. Natomiast tak, to są duże pojazdy, bo musimy załadować łazika, musimy załadować zespół, musimy wziąć drugi zestaw łazika w komponentach czasami, więc to wszystko jest duże, logiczne, logistyczne przedsięwzięcie i no niestety dość chłonne finansowo.
A harmonogram jest bardzo napięty.
Tak, mocno
teraz
napięty,
w godzinach,
ale
to wszystko trzeba liczyć, dokładnie dzień po dniu.
Póki co jeszcze dni.
Realizować.
Jeszcze dni, ale jesteśmy świadomi tego, że no niestety ten czas nam się mocno skraca.
O szczegółach przygotowań za chwilę powiemy.
Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
Przypomnę, w studio doktor inżynier Justyna Tausto-Jesienkiewicz, Paweł Turycz i Piotr Tomaszuk z zespołu Łazika Marsjańskiego. Zanim dojdziemy do szczegółów związanych z przygotowaniem łazika, to może jak to się zostaje inżynierem, bo jak pan wspominał na początku naszego programu, 6 lutego obronił pan pracę inżynierską, tak by to należało powiedzieć, to jaki był temat?
Tematem, można powiedzieć, że tematem mojej pracy to była niejako odskocznia od Łazika Marsjańskiego oraz niejako nawiązane to było do mojego hobby, a mianowicie to była konstrukcja automatu krupiera do obsługi wybranych gier karcianych. W założeniu ten automat miał obsługiwać najbardziej popularne formaty kart, obsługiwać najbardziej popularne rozgrywki i sam dobierać liczbę kart do ilości graczy, a następnie bez kontaktu człowieka rozdawać karty oraz nadzorować rozgrywkę.
To przyszłość, jeśli chodzi o kasyna, to z tego powodu będą w Białymstoku otwierać kasyno?
Miejmy nadzieję, zobaczymy w przyszłości.
Pana projekt jest do wykorzystania w każdym razie.
Oczywiście, że tak.
Rozdaje karty, nie robiąc oka do uczestników gry, tak?
Tak, nie przekłada kart w niepożądany sposób, zawsze jest uczciwy, nie da się go przekupić.
Czyli już mamy ewentualnie projekt. Teraz o łaziku. Podobnie będzie z łazikiem? Nie da się przekupić marsjanom?
Oczywiście, że nie. Ponieważ pracujemy nad tym, żeby konstrukcja była jak najlepsza, a wiadomo, najlepsi nie idą na łatwiznę.
No właśnie. Dlaczego zmieniacie układ jezdny?
Przede wszystkim dążymy do tego, żeby go maksymalnie odchudzić oraz maksymalnie wzmocnić.
No właśnie, przypomnijmy, bo ten łazik marsjański w tymże konkursie University Rover Challenge, to tam są pewne ograniczenia. Nie może być to konstrukcja marsjańska. Jakie są limity?
Są dwa główne limity, o których zawsze musimy pamiętać. Jest to limit pieniężny. Maksymalna kwota, jaką możemy przeznaczyć na budowę takiego analogu, to 15 tysięcy dolarów. No, wbrew pozorom, pracując już z kosmicznymi technologiami, to nie jest dużo. Oraz limit wagowy, który wynosi 50 kg. Jeżeli przekroczymy ten limit, dostajemy wtedy ujemne punkty od organizatorów.
Czyli już z żółtą kartką startujecie wtedy.
Dokładnie tak.
Tak już można by powiedzieć. I z tego powodu między innymi zmiana owego układu jezdnego, żeby był lżejszy, będzie wytrzymalszy, sprawniejszy.
Będzie wytrzymalszy, sprawniejszy, tak jak pan powiedział. A przy okazji będzie miał lepszą kulturę pracy, przez co baterie będą starczały na więcej.
Co to znaczy kultura pracy?
Czyli
nie będzie cichy, będzie... Co można by pod tym określeniem ukryć?
Będzie miał lepsze...
Albo odkryć.
Przede wszystkim będzie się mniej grzał, będzie miał lepsze odprowadzanie ciepła. Przez również poprawę samych płytek sterujących będzie lepiej zarządzana energia, przez co będziemy mogli zrobić więcej, pakując w to wszystko mniej.
Tak można by to w skrócie powiedzieć. Ta energia też jest ważna, bo nie da się akumulatora 50-kilogramowego zabrać.
Oczywiście, że nie. Akumulatory, w tym momencie pracujemy nad tym, żeby zmniejszyć ilość akumulatorów, żeby z dwóch akumulatorów zmieścić się w jednym i oszczędzić masę na przewodach, po prostu zrobiąc standard energii. Cała sieć, całe zasilanie robota było na jednym poziomie napięcia, a później już wykorzystywane moce były w końcowych urządzeniach. Każde urządzenie będzie miało już swoją własną przetwornicę energii, która będzie zamieniała te napięcia na potrzebne akurat w tym urządzeniu. To bardzo nam pomoże obniżyć wagę przewodów, baterii, wszystko, a także właśnie jeśli chodzi o te standardy elektroniki, dążymy do tego, aby już w pełni zrobić modułową konstrukcję. Czyli każdy element, ma własny sterownik, każdy zajmuje się jakimś jednym najmniejszym zadaniem.
Czyli nie tylko narzędzia w plecaku, ale te części zamienne, żeby błyskawicznie dopaść, wymienić
tak,
i z głowy.
Moduły takie. Każdy najmniejszy silnik, jak do tej pory był kontroler silników, który obsługiwał wszystkie silniki, zaraz każdy silnik będzie miał swój mały kontroler, który zajmuje się tylko tym silnikiem i komunikują się wszystkie przez jedną ustandaryzowaną sieć, w której możemy dokładać i zabierać kolejne moduły w czasie rzeczywistym. Po prostu...
To taka idea,
taka jeśli idea,
chodzi o
tak.
sterowanie tym
tak,
wszystkim.
W każdym, do zadania na przykład z pobieraniem próbek gleby, wszystkie czujniki dołączamy w dowolne miejsce w sieci, czy to będzie z przodu łazika, czy z tyłu, że nie ma znaczenia, w którym miejscu dołączymy. On po prostu wpina się w sieć, dostaje własny adres, którym się identyfikuje i komunikuje się z każdym innym urządzeniem w tej sieci.
To wyraźnie widać, że chłopaki korzystają właśnie ze sprawdzonych rozwiązań, tak? Bo już myśmy w poprzednim rozwiązaniu wprowadzili tą modułowość. Sprawdziła się i warto z takich pomysłów korzystać. I to, co jest ciekawe w ich rozwiązaniach właśnie, to po pierwsze oparcie o tym, co sprawdziło się i dobrze działa, no i te własne, nowe, ciekawe pomysły, które przynoszą ze sobą
właśnie
nowi.
Przy tej okazji, pani
zespołu.
Doktor, jak to jest, bo co parę lat zespół się zmienia i to prawie całkowicie. Czy to jest dobrze dla łazika, czy bardziej lepiej jest to dla samego zespołu, bo właśnie są nowe idee, są nowe pomysły, no jest nowa wiedza.
To dużo plusów stwarza. Po pierwsze mamy...
Nie ma?
No jeden może dla mnie osobiście, bo jakby
trzeba
ja jestem
cały
tym stałym
zespół.
Elementem i co jakiś czas muszę właśnie dopasowywać się do nowych charakterów, do nowych dynamiki pracy. Zadbać o to, żeby kontynuowane były te dobre rzeczy, żeby docenili wartość tych poprzednich projektów. Natomiast to jest świeża krew, to są nowe pomysły, to jest, są nowe ujęcie totalnie, czasami zgranych, ogranych tematów. Więc jak najbardziej
właśnie,
to wszystko...
Wydawałoby się, bo ten konkurs jest od kilku lat jednak rozgrywany, że te konstrukcje przy tych ograniczeniach no, osiągnęły pewną ścianę.
Tutaj na szczęście
pani takiego
też,
wrażenia?
Tutaj na szczęście też nasi organizatorzy dbają o to, ażeby jednak ta ściana nam się co jakiś czas oddalała.
Przesuwała, tak?
Oddalała i nie mamy tego bolesnego zderzenia, ponieważ no, zmieniają nam te reguły troszeczkę, modyfikują te konkursy, próbują nowych rozwiązań. I tak jak to widać po poprzednim roku, to co się nie sprawdza, oni się z tego z twarzą wycofują, bo jednak te półfinały rozgrywane mocno obciążyły zespoły i to się nie do końca sprawdziło.
No właśnie, co się nie sprawdziło w ubiegłym roku?
Przede wszystkim mieliśmy problemy z zasięgiem, o których już tutaj wcześniej wspominaliśmy.
I co? A sami organizatorzy?
Duże obciążenie dla zespołów, bo tak to przeważnie startowaliśmy. Mieliśmy jeden dzień, jedną konkurencję, później dwie konkurencje, później trzeci dzień to była znowu jedna konkurencja. To dało się w miarę zorganizować i po pierwsze dla nas, jako osób nieprzyzwyczajonych do tamtejszych warunków,
do pustynnego
przestawienie
klimatu.
Się na inne klimaty, na inny sposób działania.
Inny
A
czas.
Tu była intensywna praca przez 3 dni. Krótkie przerwy między konkurencjami. I dość obciążające też dla samych konstrukcji. I widać było też, kwestia nawet sama prestiżowa. Mamy 2 zwycięzców. I w jaki sposób my innym wytłumaczymy, że ten finał Ares, te nasze 5., 7. Czy nawet 15. miejsce w finale Ares jest dużo lepszym wynikiem niż 1. miejsce w finale Phobos. Generalnie rzecz biorąc, takiego codziennego słuchacza, wygrali. Jest super.
Ale to tak jak teraz z narciarzami. Jeden skacze najdłużej i nie wygrywa, bo ktoś skoczy z niższej belki, bliżej. Nie?
Właśnie, ale inna dynamika. Tak samo tutaj. I nawet organizatorzy już w trakcie widzieli, tak? Mamy 2 zwycięzców, mamy 2 zespoły, które mogą się pochwalić, że wygraliśmy finały, tak? Finały w Stanach Zjednoczonych. Chociażby z tego względu. I z tego
także
organizatorzy
teraz będzie
się wycofali.
Tak?
Teraz się wycofali. Ponownie mamy 30 drużyn na starcie. 30 drużyn ma możliwość zyskania maksymalnie 500 punktów i tymi punktami będzie odpowiednio w miarę swoich możliwości dysponować.
Słyszałem, że ponad 180 zgłoszeń wpłynęło na ten konkurs. A jak ten etap preselekcji, ile konstrukcji przeszło?
Nie mamy jeszcze informacji na temat, ile drużyn przeszło pierwszy etap weryfikacji w oparciu o opisy konstrukcji. Z tego, co nam zapewniają organizatorzy, na początku marca pokuszą się o takie podsumowanie. Natomiast dla nas najważniejsze jest to, że przeszliśmy ten etap pomyślnie. Możemy w tej chwili szykować tak zwany critical design review, czyli krytyczną już krytyczny opis swojej konstrukcji, już szczegóły podać.
I to kto
zapewnić.
Będzie obrońcą, a kto będzie krytykiem?
Tak chłopcy, sami w sobie.
Podzielimy się obowiązkami.
Tak naprawdę. Bo co trzeba skrytykować? Co z tego critical review ma wynikać?
Musimy rzetelnie podejść do naszego projektu, przedstawić wszystkie jego wady oraz również zalety, to przede wszystkim. I musimy przedstawić organizatorom, że jesteśmy naprawdę przygotowani do zawodów. Wiemy dokładnie, co robimy. Mamy
ale
już...
to co, wyślecie dokument do organizatorów i wskażecie tam słabe i mocne strony?
To musi właśnie na tym polegać, bo jeżeli napiszemy, że nasza konstrukcja jest najlepsza...
Genialna, tak.
Tak, najlepsza ze wszystkich, nie ma z kim dosłownie rywalizować, ponieważ jeszcze nic tak dobrego nie powstało. No, organizatorzy z miejsca coś takiego odrzucą. Musimy podejść do tego rzetelnie, wskazać wszystkie mocne strony, również to, nad czym obecnie pracujemy, jak to poprawić, żeby było jeszcze lepsze i przy okazji udowodnić organizatorom, dlaczego tak mówimy. Oni muszą to również zobaczyć na podstawie własnych analiz.
Taki test z umiejętności inżynierskich, można by powiedzieć?
Między innymi, oraz umiejętności zaprezentowania własnego projektu.
To też. To za chwilę powiemy o szczegółowym kalendarzu przygotowań i kiedy te zawody będą, kiedy trzeba będzie te kciuki mocno zaciskać, żeby wspomóc nasz zespół.
Radioskop w Polskim Radiu Białystok.
Na koniec przypomnijmy kalendarz przygotowań i no, kiedy trzeba będzie dopingować was, ewentualnie zaciskać kciuki, chociaż jeszcze trwają preselekcje, jeszcze nie do końca wiadomo, czy przejdziecie ten etap weryfikacji waszych pomysłów.
Obecnie jest przed nami ostatni etap preselekcji. Do 3 marca musimy wysłać krytyczny critical design właśnie naszej konstrukcji. Dodatkowo musi też pojawić się również wideo promujące nas, nasz projekt oraz zawrzeć część informacji przedstawionych właśnie w dokumentacji technicznej.
Kiedy będzie wiadomo, że już z pewnością jedziecie?
Właśnie pierwsze tygodnie marca będą dla nas kluczowe. Wtedy dowiemy się, kiedy i czy w ogóle pojedziemy do Stanów, chociaż innej możliwości nie bierzemy pod uwagę.
No właśnie, moim zadaniem jest szukać dziury w całym. Co będzie, gdy nie przejdziecie tego etapu preselekcji?
Nawet nie będziemy odpowiadać na takie tendencyjne pytania. Żartuję oczywiście. To jest zawsze możliwe, tak? Konkurencja może być zbyt silna dla nas. Nie no, co ja plotę. Nie może być zbyt silna dla nas. Jednak, gdyby nie daj Boże się coś takiego wydarzyło, to jak najbardziej wykorzystamy ten rok na dopracowanie konstrukcji, na troszeczkę może spokojniejszą pracę i lepsze przygotowanie robota do kolejnych zawodów, ponieważ pasjonaci są chętni do tworzenia tego typu konstrukcji. Doświadczenie jest. Dobre tradycje po prostu warto kultywować.
No właśnie, to załóżmy, że już się udało przejść. To jak ten dalej kalendarz będzie wyglądał i kiedy będą same zawody?
Zawody odbywają się na początku czerwca. Jest to 1-3 czerwca 2020 roku. W marcu już mamy zamiar przeprowadzić pierwsze testy terenowe nowej konstrukcji. Później w kwietniu odbędzie się oficjalna prezentacja, a w maju wysyłamy najpierw robota za wielką wodę, a dopiero później za nim my lecimy.
Zespół też będzie trenował, tak jak w tej Formule 1, przykręcanie kół, wymianę części, tankowanie, różne takie rzeczy? Też taki tor przeszkód macie, gdzie możecie potrenować?
Powiem nawet, że to dzieje się samoczynnie, ponieważ pracując codziennie rano, przychodzimy powiedzmy o 8, wychodzimy grubo po 20, już pewne nawyki mimowolnie nabywamy pracy ze sobą. Czasem rozumiemy się bez słów.
Nie stoi tam ktoś ze stoperem i tu każdą sekundę, każdy ułamek, żeby skrócić czas przygotowań?
Na razie jeszcze nie.
Czy serwisowania, tak bardziej to by było właściwe sformułowanie.
Na razie jeszcze nie. Jeśli chodzi o serwis, to większość czynności podczas testów się wykonuje, ponieważ podczas testów to jest taki czas, kiedy coś może się zepsuć i wtedy możemy potrenować wymianę tego. Ale składając robota, tworząc go z najmniejszych części, wszystkie części zostają, składamy to w całość, to już naturalnie uczymy się tego, co, jak ma być zamocowane i każdy potrafi to wymienić, ponieważ każdy to tworzył, każdy składał.
Z zamkniętymi oczyma tak. Też próbujecie tak, ponieważ tak ćwiczyć?
Nie próbujemy, ale myślę, że to byłoby możliwe, bo większość rzeczy, ponad 90% elementów łazika jest projektowane przez członków zespołu, jest wykonywane na podstawie tych projektów, rysunków i to jest składane przez nas. Znamy każdy element robota.
to teraz może na zakończenie o tym, że jednak, bo to się zmieniło, to jest najważniejsza zmiana w porównaniu do poprzednich lat, że sami musicie zdobyć pieniądze, musicie znaleźć wsparcie technologiczne, to jak się z wami kontaktować?
Kontakt do nas bezpośrednio albo łączyć do mnie. Kontakt do, jest umieszczony zarówno na stronie Wydziału, jak też na stronie Katedry Automatyki i Robotyki. Można również przez biuro tam promocyjne naszej uczelni. Oni mają kontakt bezpośrednio czy do mnie, czy na wydział. Znajdą. Jeżeli powołacie
plus
się na analogii...
Plus media społecznościowe.
Tak, plus właśnie media społecznościowe. Jest zarówno na Facebooku, mamy też naszą stronę internetową, więc bardzo zachęcamy, bardzo liczymy na Państwa pomoc w tej kwestii.
Bo poszukujemy firm, które będą wspierały Was w wykonaniu poszczególnych elementów robota. No i później trzeba będzie zebrać trochę pieniędzy na bilety, przejazd, zakwaterowanie, no i później powrót na tarczy.
Tak, te nasze działania właśnie są dwuetapowe. Na początek nasi sponsorzy technologiczni, no i również sponsorzy, którzy pozwolą nam sfinansować udział w zawodach.
Tutaj muszę poprawić. Oczywiście powrót z tarczą, a robot ewentualnie na tarczy, bo trzeba jakoś uhonorować.
W skrzynce. Bo zawsze wysyłamy go w takiej zgrabnej skrzyni, żeby elementy całe dotarły tam do Stanów. To jest jednak długi lot, parę przesiadek czasami. To zależy od
to
firmy
tak,
transportowej.
Licząc deadline'y, to wsparcie technologiczne i to wsparcie finansowe, to jakie terminy tu wchodzą w zakres?
Wsparcie, znaczy jedno i drugie miłe byłoby widziane już teraz, bo nie ukrywam spokój ducha. Spokój, ten komfort pracy jednak też tutaj dużo, dużo daje. Więc na chwilę obecną jak najbardziej najpilniejsze sponsorzy technologiczni i tu na szczęście mamy taki fajny odzew i już trwają rozmowy i to się ładnie klaruje. Natomiast cały czas gdzieś w tle działania i poszukiwania tych sponsorów, którzy nam to sfinansowali udział, możliwość udziału zespołu. Zespół na szczęście nie jest zbyt liczny tutaj. To z jednej strony zaleta, bo wszyscy świetnie znają konstrukcję i w związku z tym ta ekipa, która jedzie, zna, wie, tak, wie o co chodzi. Tak więc... Szanowni Państwo.
Los Łazika Marsjańskiego w naszych rękach. Po to, żeby udało się te zawody wygrać, trzeba to sfinansować i sfinalizować. Czekamy na wsparcie, czekamy na poparcie. Dziękuję pięknie.
Dziękujemy.
Naszymi gośćmi byli doktor inżynier Justyna Tołstoj-Sienkiewicz oraz Paweł Turycz i Piotr Tomaszuk z zespołu Łazika Marsjańskiego Politechniki Białostockiej. Dziękuję za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.
Radioskop w Polskim Radiu Białystok.